Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Mogę Państwu zdradzić odrobinę kuchni radiowej. No właśnie panu profesorowi opowiadam, jak to ja gram z wnukami w planszówki. I o te wnuki chciałem zapytać.
Z planszówkami wnuki się gra świetnie, gorzej jak się pomyśli o ich przyszłości, bo...
Właśnie chciałem zapytać o przyszłość. Jak to będzie? Jak będzie wyglądał klimat w Polsce, gdy te wnuki będą dorosłymi ludźmi w kwiecie wieku, będą miały po 50 lat?
Znaczy, wolałbym nie tylko w Polsce, bo klimat, gdzie indziej na nas też wpłynie. Bo to nie jest tak, że jesteśmy wyspą. Znaczy, prawdą jest, że Polska będzie być może mniej doświadczona zmianami klimatu niż wiele rejonów świata. Mamy jeszcze szczęście, bo jesteśmy w strefie umiarkowanej, gdzie nawet podwyższenie temperatury o stopień czy dwa nam niewiele by zaszkodziło, gdyby nie ten jeden drobiazg, jakim jest woda. Bo już widać w tej chwili, że w Polsce zaczyna brakować wody i to jest dokładnie efekt zwiększonej temperatury. W Polsce temperatura się zwiększyła od czasów, właśnie mojego dzieciństwa, o 2 stopnie. Nawet mnie uczono w szkole, średnia temperatura w Polsce to jest 7 stopni, dlatego w studniach jest 7 stopni. W tej chwili średnia temperatura w Polsce roczna to jest 9 stopni. Skutek jest tego taki, że każdy stopień to powoduje około 7% więcej parowania. Mamy parowanie o 14% większe, natomiast deszcze niestety nie zwiększyły się o 14%. Przyczyny są nie do końca zrozumiałe, być może dlatego, że oceany się ogrzewają wodniej niż kontynenty, może jest to coś bardziej fundamentalnego, ale ilość deszczu, ilość opadu zwiększa się wolniej niż parowanie. W związku z tym na dużych częściach kontynentów, także w części Polski, być może nawet w całej Polsce, mamy coraz bardziej sucho.
Mówi się nawet, że Wielkopolska szczególnie, tak? Centrum Polski będzie stypowiało.
O Wielkopolsce się mówi od dawna, ale od kilku lat widać, że to także dotknęło Pomorze, jakby się przesuwa bardziej na północ. Pomorze jest właściwie nieustannej suszy hydrologicznej od kilku lat, to znaczy w sensie, że za mało jest wody w ziemi. No to jest właśnie to, że poziom wód gruntowych opada, co utrudnia wegetację roślin, to utrudnia rolnictwo, powiedzmy sobie szczerze. I właśnie te nowe modele, do tego właśnie zmierzam, to nie jest tak jak kiedyś, bo kiedyś tam właściwie wszyscy byli przekonani i poniekąd słusznie, póki się klimat nie zmieniał, że susza to jest brak deszczu. Natomiast teraz trzeba wziąć uwagę nie tylko deszcz, ale także parowanie, więc te wszystkie modele uwzględniają temperaturę. I pięknym przykładem była Małopolska w roku 2012, gdzie latem opady były chyba nawet lekko większe niż przeciętne, a nie było wody w studniach. Dlaczego? Bo tam było ponad miesiąc bez przerwy upału, to znaczy takiego ponad 30 stopni. To wystarczyło, żeby wysuszyć studnie, mimo normalnych opadów. Latem opady to najczęściej są burze, w wyniku którego spada jednego dnia dużo wody, większość zresztą i tak spływa, mało z tego wsiąknie w ziemię. Natomiast poprzedni, następny dzień to jest upał i parowanie. Właśnie w ciągu kilku dni z tego deszczu nic nie zostaje. To jest jedna rzecz, która nas dotknie, ale to wydawałoby się właśnie paradoksalnie, że no jeżeli będzie susza, to przynajmniej nie będziemy mieli problemu właśnie z burzami, z powodziami w miastach. Mm-hmm. Niestety to tak nie działa, bo suszę mamy dlatego, że mamy większe parowanie, ale to nie znaczy, że opadów mamy mniej. A co gorsza, też widzimy to z obserwacji, że modele też to pokazują, że to tak zaczyna działać, że latem większość opadów jest właśnie podczas, jak to ładnie nazywa IMGW, zdarzeń konwekcyjnych, czyli po prostu burz. Czyli mamy...
Deszcz nawalny.
Tak, jak mamy deszcz, to po prostu mamy olbrzymi deszcz. Przy cieplejszej atmosferze mamy więcej pary wodnej w atmosferze. W związku z powyższym, burza to jest taka maszyna, jak to nas uczyli na fizyce w szkole, cykl Carnot, że jest chłodnica z jednej strony, a z drugiej strony źródło ciepła. To źródłem ciepła jest oczywiście ciepła powierzchnia Ziemi, chłodnicą jest zimna atmosfera na górze, ale jeszcze jeżeli dodamy tą parę wodną, to mamy już taki prawie silnik parowy.
Ciekawe, czy ktoś pamięta cykl Carnot? Pan profesor jest optymistą.
Ja jestem fizykiem. Nie, ale to ja mówię o tym, bo na przykład huragany tropikalne to jest dokładnie taka idealna maszyna typu cykl Carnot, która się ma ogrzewanie od oceanu i oziębianie na górze przy granicy z stratosferą, to jest jej mechanizm, ale nasze burze też w pewnym stopniu.
Czyli będziemy mieli do czynienia ze zjawiskami ekstremalnymi, tak?
Tak, to znaczy nie to, że susza to jeszcze zjawiska ekstremalne, ale zjawiska ekstremalne to jest kolejna rzecz. Znaczy w ogóle z suszy wynika jeszcze kolejna rzecz, mianowicie fale upałów. Mianowicie od paru lat rozumiemy, w jakich latach następują takie niezwykłe fale upałów i rekordy temperatur. Otóż niezbędnym faktem do tego jest sucha wiosna. Dlaczego? Jeżeli wiosną jest gleba sucha, jest mniejsze parowanie, a parowanie zabiera ciepło z gleby, w ogóle z powierzchni, z dolnej atmosfery. W związku z tym, że nie ma parowania, gleba jest cieplejsza. Jeżeli jest cieplejsza, to jeszcze bardziej paruje. Jest jeszcze bardziej sucho, a ponieważ jest sucho, to nie ma też chmur lokalnie. Ogólnie rzecz biorąc, są to warunki do wytworzenia wyżu, który potrafi często stać wiele tygodni w jednym miejscu. To tak zwana blokada, jak to znowu żargon. W każdym razie i obserwacje, i modele pokazują, że będziemy mieli więcej tego typu zjawisk w cieplejszym świecie. Zresztą nawet chłopski rozum to wystarcza. Cieplejszy świat, więcej fali
polu. I mówimy to rzeczywiście o świecie naszych dzieci, czyli takim świecie o za 50 lat?
To już mówimy właściwie o dzisiejszych czasach. Polska miała szczęście, że jeszcze miała zabójcze fali upału. Przez zabójczą rozumiem taką, że na przykład 10 tysięcy czy więcej ludzi zmarło dodatkowo. Francja miała taką w 2003 roku, Rosja w 2010. Na południu Europy, to też właśnie 2012, ten, o którym mówiłem, o Małopolsce, to był właśnie brzeg takiej wielkiej fali upałów na południu. Nawet, co ciekawe, Skandynawia ma na swój sposób falę upałów. Tam jest zimniej, ale mieli na tyle ciepły 2015 rok, że mieli taką ilość pożarów lasów, których nie mieli, że nawet nasi strażacy pomagali tam gasić. Polska nie miała. To jest trochę chyba wynik szczęścia, ale to szczęście nam nie potrwa długo. My się powinniśmy do tego przygotowywać. Alaska to może jeszcze nie tak naprawdę, ale Kanada to miała już takie fale upałów, które się nigdy nie spodziewała, z temperaturą ponad 30 stopni, gdzie trzeba było wymyślić sposób, żeby ludzie, którzy nie mają klimatyzacji, bo po co klimatyzacja w Kanadzie, mogli przetrwać i na przykład otwierano centra handlowe przez całą dobę, żeby można się było tam w miejscach klimatyzowanych wypoczywać, a nawet spać. Więc tak szczerze mówiąc, ja myślę, że ktoś powinien w Polsce zacząć myśleć o takich miejscach schronienia na wypadek zabójczej fali upałów, która kiedyś przyjdzie.
Myśli pan, że powinien sobie budować w ogrodzie ziemiankę?
My nie, ale właśnie się powinno na przykład zrobić program, żeby centra handlowe stały się schronieniami, tak jak się w wielu krajach na przykład przy huraganie robi to w szkołach, ale szkoły też u nas nie mają klimatyzacji, to powinniśmy myśleć o jakichś miejscach klimatyzacji, już centra handlowe, stadiony, coś w tym stylu, gdzie mogliby się ludzie schronić, gdyby naprawdę przyszła zabójcza fala upałów. Ona przyjdzie, to jest tylko kwestia czasu.
A ja myślę, że zaczniemy myśleć na pewno na 100%, tylko gdy ona tam tak. Po raz pierwszy przyjdzie.
To samo kolejny problem, który co nie dotyczy całej Polski, ale Gdańska na pewno to jest rosnący poziom morza. Też kiedyś i to w ciągu 50 lat prawdopodobnie będziemy mieli co najmniej jeden taki zdarzenie, że będziemy mieli spiętrzenie sztormowe wyraźnie większe niż metr, bo to się raz na jakiś czas zdarza, a to się nakłada na to, że co dekadę mamy kilka centymetrów wyżej średni poziom morza. Ostatnia dekada globalnie to było 4 centymetry, więc następna może być 5.
Ale są takie mapy, oglądałem je w internecie, tak, przygotowane przez hydrologów, że wzrost poziomu morza oznacza to, że kawałek Gdańska, tego starego Gdańska będzie pod wodą, Pruszcz Gdański będzie pod wodą, bo tam będzie woda się sięgała, Nowy Dwór Gdański, proszę bardzo, i aż tak po Wysoczyznę Elbląską.
Znaczy na początku nie stale będą pod wodą, ale na pewno się zdarzy zdarzenie, i to myślę, że jeszcze w tym wieku, to powiem szczerze, jestem przekonany, że żuławy praktycznie całe,
że dożyjemy.
Że żuławy praktycznie całe będą już zalane, chociaż raz. To wynika choćby z wysokości wałów i z tego, ile tych wałów jest. Tam jest 1000 kilometrów wałów, na które naprawdę nie ma pieniędzy na ich nawet utrzymanie w dobrym stanie. Tam w tej chwili na żuławach walczą z bobrami, które im podgryzają te wały, ale to jest naprawdę najmniejszy problem. Ważniejsze, żeby te wały podwyższyć o chociaż pół metra, a lepiej i metr, bo już się poziom morza od czasów przedprzemysłowych podniósł o jakieś 20, powiedzmy 3-4 centymetry. Dodajmy, że następna dekada to będzie kolejne właśnie 4 czy 5, czyli już powiedzmy będzie 30.
Za 10 lat o 4-5 centymetrów poziom morza się podniesie.
Więc jak weźmiemy za 50 lat, to może być bliżej metra niż pół metra. I przeciętny sztorm zimowy może po prostu zalewać dużą część żuławów, więc któryś na pewno to zrobi. W Gdańsku też oczywiście są duża część Gdańska nisko położone i narażone. Dolne Miasto, oczywiście wszystko, co jest wzdłuż morza, tam od stadionu naszego aż po Park Regana. Park Regana, w którym 30% wody pitnej w Gdańsku z niego pobiera, więc zasolenie tego Parku Regana było bardzo niepokojące dla właśnie znowu wody w Gdańsku. Pitnej, więc powinniśmy zacząć o tym myśleć. Jedną z rzeczy, które powinniśmy teraz planować, to są wrota powodziowe w obu ujściach Wisły Martwej, znaczy w Nowym Porcie i na Wiśle Śmiałej, bo to będzie potrzebne jeszcze w tym wieku.
Bo to jest pytanie też takie, funkcjonuje wśród ekologów, że chyba należy zacząć się bać.
Bać się już dawno należy.
Pytanie, stwierdzenie.
Bać się dawno należy z tym, że to powiedzenie pochodzące chyba z XVII wieku, że Polak mądry po szkodzie, kiedyśmy uchwalili pieniądze na armię, dopiero jak nam Turcy, że tak powiem, poprzednią armię pokonali, wcześniej nie było możliwości, to działa do dzisiaj. Więc ja też sądzę...
A może taka jest kondycja ludzka.
Ostatnio na Żyławach byłem na takim spotkaniu właśnie na ten temat, gdzie powiedziałem im, że spodziewajcie się wielkiego programu ochrony Żyław po tym, jak pierwszy raz będziecie zalani. No bo to tak działa. No.
Są to i złe, i dobre wiadomości, bo nad tymi zmianami można będzie zapanować.
Znaczy, to się nazywa fachowo mitygacja.
Ale kryzys też trzeba będzie przeżyć.
Powinniśmy tę mitygację robić, tylko trzeba też pamiętać, że ten poziom morza się będzie podnosił w zależności od tego, ile tego nieszczęsnego dwutlenku węgla wyemitujemy i to w najbliższych dekadach będzie się podnosił jeszcze przez parę stuleci, więc ja nie mogę gwarantować, że my te Żuławy obronimy na przez 200 lat, ale powinniśmy się starać to robić jak najdłużej, a przede wszystkim powinniśmy się starać, nie mówię tu o mieszkańcach Gdańska, nawet Polski, a całego świata, powinniśmy się starać przestać emitować gazy cieplarniane jak najszybciej, naprawdę jak najszybciej. To znowu przypomnę, że w porozumieniach paryskich tak naprawdę świat się zobowiązał być neutralny węglowo gdzieś koło roku 2050. Ja szczerze mówiąc nie widzę, żebyśmy szli w tym kierunku. My być może przestaliśmy już zwiększać emisję na świecie, ale jeszcze nie widzę, żebyśmy zaczęli zmniejszać.
Cały czas utrzymujemy ją na stałym, wysokim poziomie.
Znaczy od pandemii, kiedy był pierwszy rok, kiedy spadły emisje, to mniej więcej specjalnie się nie zwiększyło. Ale się też jeszcze nie zmniejsza.
Ba, pytanie brzmi, czy tak naprawdę można coś z tym zrobić?
Znaczy trzeba, no po prostu...
Bo ten świat jest...
To nie jest kwestia, czy można...
Duży, daleki, wielobarwny.
Bo kryzys cywilizacyjny zmusi nas po prostu przez zawalenie się naszej cywilizacji do zaprzestania tej emisji, ale wolelibyśmy to chyba zrobić sami wcześniej. No prawda jest taka, że nie wiemy na przykład, kiedy się zacznie rozpadać lądolód zachodniej Antarktydy, który spoczywa na dnie morza, tam pod tym lądolodem jest nawet do 3 km głębokości, więc to jest ogrzewane przez coraz cieplejsze morze, a jak się zacznie rozpadać, to może się rozpadać, teraz modele nowe pokazują, że to nie jest kwestia tysięcy lat, jak myślano, ale na przykład 100-200 lat, więc w ciągu 100-200 lat może się poziom morza zwiększyć na przykład o 5-7 metrów, tylko z tego powodu, a to już będzie katastrofa dla wszystkich miast nadmorskich, więc i to też trzeba pamiętać, że to jest właśnie nie skutek tego, co oni będą robili za 100 czy 200 lat, to jest skutek tego, co my w XXI wieku wyemitujemy, bo możemy po prostu osiągnąć taką ilość dwutlenku węgla w atmosferze, że już nie musimy nic więcej emitować, żeby ten lądolód się rozpadł. Czyli od naszych decyzji zależy właśnie, jak będą żyły nasze wnuki.
Bo tu skutki tych naszych dzisiejszych emisji są takie dalekosiężne, tak? Można powiedzieć nienamacalne, bo one powstają za 50-100 lat.
Tak, skutki są dalekosiężne, potem zmiany są powolne. W wyniku tego to jest to, jak to Amerykanie mówią, gotowanie żaby, gdzie żaba nie zauważa, że temperatura w garnku się powoli podwyższa, więc nie wyskakuje z garnka, aż jest za późno. No jest jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle nie mówiłem, to jest to, że nas zmiany klimatu w krajach gorętszych od nas też dotkną. Dlaczego dotkną? Są artykuły, które twierdzą, że jeszcze w tym wieku ponad miliard ludzi nie będzie mogła mieszkać tam, gdzie mieszka, ponieważ po prostu będzie za gorąco. W sensie zupełnie dosłownym, za gorąco, żeby żyć.
Ja się dziwię tym, którzy kupują, ale jest to modne tak, że Polacy zaczęli kupować domy. Gdzieś w Hiszpanii, gdzieś we Włoszech. A ja kombinuję sobie, że to jest bardzo nierozsądne, bo raz zdarzyło mi się być latem w Madrycie, gdzie było 40 stopni, nie dało się żyć.
Nie, oczywiście. Znaczy ja wolę jeździć latem na północ. Zwiedziliśmy z żoną trochę Szkocji i Skandynawii, zamierzamy tego jeszcze więcej robić, bo po prostu jest przyjemniej. Nad Morze Śródziemne można jechać zimą. Znaczy, no może dlatego...
Przewidywania są takie, że tak Wyspy Owcze nagle staną się jakimś super kurortem, miejscem ważnym turystycznie.
Tak nawet widziałem na Wyspie Lewis w Szkocji, to jest na Orkadach zewnętrznych, w przewodniku pisało, że mamy najpiękniejszą plażę w Europie. Gdyby jeszcze było ciepło, to byłoby przejawem.
To być może za tych 50 lat taki nasz Bałtyk to stanie się drugim Morzem Śródziemnym.
No właśnie, z tym jest pewien problem. Będzie cieplej, to nie mamy wątpliwości. Będziemy mieli mniej problemów na przykład z odśnieżaniem dróg zimą. Mm. Może nawet dla niektórych będzie przyjemniejsze lato, nie dla rolników. Natomiast to nie będzie coś takiego, że sobie wyobrażamy, że to się stanie pogoda taka jak w tej chwili na przykład właśnie na Lazurowym Wybrzeżu zimą i latem. Bo to pewnie mówiłem, nie chcę się powtarzać, ale to raczej będzie wyglądało, że będziemy mieli Kazachstan latem, czyli to właśnie falę upałów suchą latem, a zimą Belgię, czyli po prostu mokra zima bez śniegu. Nie wiem, czy to jest idealna pogoda, ale inne kraje jeszcze gorzej oberwą, a my pośrednio, no bo jeżeli miliard ludzi nie będzie miało gdzie mieszkać z powodu zmiany klimatu, ten miliard ludzi się będzie gdzieś chciał przenieść, to będzie także Europa. Poza tym, jeżeli miliard ludzi, który uprawia rolnictwo, nie będzie uprawiało rolnictwa, no to ceny żywności wzrosną. To już się dzieje.
A ja zastanawiam się, jaki ja mam wpływ na te zmiany klimatyczne i myślę sobie, że żadnego. To mnie tylko frustruje.
No mamy pewien wpływ. Oczywiście najczęściej się mówi o tym, żebyśmy gasili światło i segregowali śmieci. To jest niewielki wpływ, powiem szczerze. Większy wpływ mamy jednak czasem głosując w tym sensie, że jeżeli społeczeństwo będzie świadome tych zmian, to politycy też będą starali się przynajmniej, no i na początku przynajmniej mówić, jeśli nie robić, a może i robić. Nie chcę wchodzić w politykę, ale każdy polityk myśli o najbliższych wyborach. Ale jeżeli zauważy, że nawet przed najbliższymi wyborami może stać się niepopularny, ponieważ nie robi czegoś dla klimatu, dla planety, dla wnuków, to może zacznie o tym myśleć.
A ja powinienem zbierać deszczówkę, tak? Zrobić sobie mały ogródek deszczowy w ogrodzie.
Znaczy, jest jedna rzecz, której możemy pomóc, to jest coraz więcej widać tych paneli słonecznych. Mhm. Ja też tak sceptycznie na początku patrzyłem, ale w tej chwili to już są całkiem pokaźne ilości energii produkowane w Polsce z tego. I to jest coś, co jest znacznie lepsze niż produkować energię z węgla, to na pewno. Nawet z gazu, na które były plany, żeby przejść, bo gaz mniej więcej na jednostkę energii daje nam połowę emisji tych, co węgiel. Po prostu dlatego tam są, łatwiej jest rozerwać wiązania w metanie, to jest właśnie nasz gaz naturalny, niż w węglu, gdzie są znacznie mocniejsze, więc po prostu jest to efektywniejszy proces. Natomiast to też nie jest rozwiązanie, bo to ciągle są emisje, to są trochę mniejsze emisje. Kolejna rzecz to jest energia atomowa. To byłoby wspaniałe rozwiązanie, gdyby nie to nawet tu planowana jest jedna na Pomorzu, gdyby nie to, że ta energia, że ta niezwykle droga elektrownia powstanie gdzieś za 20 lat. Znacznie lepszym działaniem są właśnie ocieplanie domów, a z drugiej strony produkcja energii za pomocą na przykład paneli słonecznych, bo to daje efekty, za te same pieniądze byśmy mieli podobne efekty teraz, a nie za 20 lat.
Te nasze wnuki czy dzieci to będą musiały być bardzo mądre, żeby sobie z tym poradzić.
Żeby naprawić to, co myśmy zepsuli.
A są mądre, bo przecież my je ukształtowaliśmy, znaczy, prawda?
Są mądre. No jeszcze dodam ten drugi optymizm, że jednak Polska mimo wszystko leży w takim miejscu, gdzie będziemy mieli trochę lepiej niż inni. Raz nam się uda może historycznie, ale to nie znaczy też, że będzie mi bardzo dobrze mieć.
A ja usłyszałem kiedyś takie zdanie, które bardzo mi się podobało, że na czym polega postęp? Na tym, że dzieci czy wnuki są mądrzejsze od swoich dziadków, patrz, rodziców. Proszę bardzo. Może tak będzie. Tego sobie życzmy.
Tego sobie życzmy, jak najbardziej.
Dziękuję pięknie.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.